Skutek. Naszym gościem dr Jan Parys, były minister obrony narodowej, były także doradca szefa polskiej dyplomacji. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie.
Pod względem militarnym, ale przede wszystkim dyplomatycznym, jak wygląda sytuacja, dzisiaj zbierają się dopiero głowy państw europejskich. Reakcja Europy spóźniona o mniej więcej 48 godzin. Wydaje się, że raczej Europa Zachodnia, w odróżnieniu trochę od wojny w Iraku czy wcześniejszej interwencji, raczej popiera ruchy Donalda Trumpa. No tutaj włamuje się socjalistyczno-komunistyczny rząd Hiszpanii.
No, jeśli idzie o Unię Europejską, to przede wszystkim trzeba zauważyć, że działa z niezwykłym opóźnieniem, ponieważ w dzisiejszym świecie obieg informacji jest natychmiastowy, a Unia Europejska zajmie stanowisko jako całość dopiero trzeciego dnia od chwili, kiedy wybuchła ta wojna, co nie świadczy dobrze o sprawności politycznej Unii. Proszę sobie wyobrazić, co by mogło się wydarzyć, gdyby jakiś kraj Unii Europejskiej był zaatakowany i przez cały weekend władze Unii by nie były w stanie zająć stanowiska i podjąć jakichś decyzji o działaniu. Więc to jest dosyć smutna refleksja, jeśli idzie o sprawność i sprawczość działania Unii Europejskiej. Rzeczywiście Stany Zjednoczone pominęły Unię Europejską, jeśli idzie o podejmowanie decyzji o operacji w Iranie, co świadczy o tym, że stosunki z Unią, z krajami europejskimi nie są bliskie, nie są ciepłe, skoro właściwie cała Europa została zignorowana, a operacje przeprowadzają Izrael i Stany Zjednoczone. Więc z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Już wiemy, że trzy państwa, czyli Niemcy, Francja i Wielka Brytania, wydały oświadczenie, że są gotowe bronić, wziąć udział w obronie Europy, ale w razie agresji czy w razie ataków irańskich, ale to nie znaczy, że się przyłączają do operacji, którą prowadzi Izrael i Stany Zjednoczone.
Jak to dalej będzie się rozgrywać, jeśli chodzi o grę dyplomatyczną? Czy tutaj Stany potrzebują Europy? I jaka też jest reakcja strefy BRICS? Bo to jest o tyle ciekawe, że Iran przecież ma sojuszników, zdaniem niektórych bardzo potężnych, jak Rosję, Chiny, Indie. No Indie po ostatnim wizycie premiera Modiego w Teheranie de facto poparły Izrael, ale bardzo miękko. Natomiast Chiny i Rosja jak na razie atakują Stany Zjednoczone słowami.
Rzeczywiście trzeba to zauważyć, iż te dwa mocarstwa nuklearne patrzą na operacje w Iranie. Myślę, że wyciągają wnioski, jeśli idzie o sprawność sprzętu rosyjskiego i chińskiego. Zdają sobie sprawę, że ten sprzęt rosyjski i chiński nie daje równych szans z technologią amerykańską i widzą, iż Stany Zjednoczone mają wyraźną przewagę technologiczną, jeśli idzie o technikę wojskową. Natomiast Iran nie był związany z sojuszem ani z Rosją, ani z Chinami, więc formalnie te kraje nie są zobowiązane do udzielania pomocy wojskowej w razie agresji. Natomiast wszyscy na świecie widzą, iż przyjaźń z Rosją czy z Chinami nie gwarantuje bezpieczeństwa. Więc myślę, że to jest sygnał dla wielu krajów właśnie z grupy BRICS, że ci liderzy w Pekinie i w Moskwie nie są wiarygodni ani nie są tacy silni, jak się powszechnie uważa. Myślę, że najważniejsze teraz jest oczekiwanie na to, czy ta wojna się rozszerzy, czy ona będzie ograniczona do kilku państw w regionie, czy ona będzie ograniczona do Stanów Zjednoczonych, Izraela, Iranu, czy też będą zaatakowane inne kraje w regionie, a może nawet w związku z fatwą, czyli z taką klątwą, którą rzucają przywódcy religijni Iranu, czy też ta wojna się rozszerzy na przykład na kraje zachodniej Europy, czy Stanów Zjednoczonych, gdzie przecież przebywa bardzo wielu ludzi wyznania islamskiego, którzy tą fatwę mogą, tą klątwę i wezwanie do śmiertelnej wojny wziąć poważnie. No to się okaże w ciągu najbliższych dni.
Nasz program rozpocząłem od wyliczenia, gdzie, to jest oczywiście niepełna lista, gdzie uderzają drony, rakiety irańskie, często dosięgając celu. Dzisiaj ta dziwna informacja z Kuwejtu o spadających myśliwcach amerykańskich. Na ile pana doktora czy pana ministra zaskakuje możliwości Iranu? Bo część osób myślało, że to po dekapitacji będzie spokój, a tymczasem Iran kontratak przeprowadza, czasami skuteczny.
Myślę, że przewaga amerykańsko-izraelska w powietrzu jest bardzo wyraźna, ale to nie znaczy, że wszystkie wyrzutnie rakietowe Iranu zostały zniszczone, skoro Iran jest w stanie cały czas atakować cele, głównie cywilne, w różnych krajach arabskich. No to znaczy, że jakieś zdolności jeszcze do reakcji posiada. Natomiast to panowanie w powietrzu sił zachodnich wcale nie oznacza, że będzie łatwo dokonać zmiany władz w Iranie. Oczywiście to, że tam około 40 liderów irańskich zostało zabitych, to jest pewien sukces militarny i wywiadowczy, natomiast trzeba pamiętać, że reżim w Iranie no właściwie od dwóch pokoleń, od ponad 50 lat budował swoją siłę, ma swoich zwolenników, nie tylko przeciwników, ma swój aparat. No i właściwie siła tego reżimu polega po pierwsze na tym, że zapewnia ludności no jakieś minimalne zdolności przeżycia, bo ten reżim ma dochody z ropy. Po drugie, ten reżim dysponuje oddziałami represji. To jest z jednej strony Korpus Strażników Rewolucji, który liczy 140 tysięcy ludzi, oraz to są siły takie policyjno-represyjne, mocno uzbrojone, które miesiąc temu czy parę tygodni temu no, podobno aresztowały, rozstrzelały ponad 30 tysięcy ludzi. Więc właściwie dopóki nie nastąpi zniszczenie tego zaplecza represyjnego reżimu, to do tej zmiany władzy tak łatwo nie dojdzie, bo ta władza no, rządzi Iranem nie na podstawie rakiet i samolotów, tylko w oparciu właśnie o te siły represji bezpośredniej.
Jak analizować ruchy Donalda Trumpa? Na ile można powiedzieć, że jest to operacja, która wygląda na kontrolowaną? Bo tutaj też pojawiają się wątpliwości, że być może Waszyngton uważał, że po dekapitacji reżimu wojskowej, ale przede wszystkim polityczno-duchowej, uda się dość szybko wrócić do stołu negocjacji na innych warunkach. To ma się nie odbywać. Miały być propozycje rozmów, one zostały odrzucone przez Teheran. Jak pan minister swoim doświadczeniem także politycznym patrzy na dynamikę tej operacji, to na ile to jest operacja, która przebiega wedle jakiegoś dłuższego scenariusza, wszystko jest przewidywalne, a na ile można uznać, że pierwotne założenia się nie sprawdziły i że wchodzimy w pewien element, może nawet chaosu w zarządzaniu tym kryzysem, tą wojną.
Stany Zjednoczone mogą w każdej chwili zatrzymać tę operację i wtedy no, siłą rzeczy konflikt przygaśnie. Natomiast no, trzeba pamiętać, że głównym celem tej operacji była jednak zmiana władzy, ponieważ z dotychczasowym reżimem nie można było zawrzeć żadnego porozumienia. Po prostu nie był ten reżim gotowy do jakiegoś kompromisu. Mnie się wydaje, że ważną rzeczą jest zauważyć, iż dotychczas wielokrotnie w tych konfliktach z Iranem podkreślano jego ambicje nuklearne. I mówiąc krótko, te uderzenia, które były i które teraz nastąpiły, często się uzasadnia profilaktyką, czyli tym, że te uderzenia mają zapobiec budowie siły nuklearnej, zdolności do budowy rakiet balistycznych. Otóż mnie się wydaje, że trzeba raczej wskazywać to, te wskazywanie na taki profilaktyczny charakter tego konfliktu nie jest najlepsze, to nie trafia do opinii publicznej, bo właściwie od 30 lat straszy się opinię tym, że Iran będzie miał broń nuklearną. Trzeba raczej wskazywać na to, iż Iran destabilizował wiele państw. Iran finansował ruchy terrorystyczne, no całe obozy, całe oddziały partyzanckie w wielu krajach. Więc destabilizował wiele państw, a również kwestionował granice wielu państw, kwestionował prawo na przykład Izraela do istnienia. Otóż Iran należy do jednego z czterech na świecie państw tak zwanych rewizjonistycznych, które kwestionują status quo. Wiadomo, Rosja kwestionuje prawo Ukraińców do istnienia w samodzielnym państwie. Chiny kwestionują istnienie Tajwanu jako państwa, Korea Północna kwestionuje istnienie Korei Południowej, a Iran kwestionował granice w regionie i prawo Izraela do istnienia. Otóż funkcjonowanie tych czterech państw rewizjonistycznych, jeśli idzie o układ graniczny na świecie, no destabilizuje cały świat. No i ponieważ Iran w sposób bardzo aktywny finansował te ruchy terrorystyczne, więc można powiedzieć, że w interesie całego świata jest, żeby ten reżim, no, który nie tylko był wyraźnie dyktatorski wewnątrz swojego kraju, ale był, destabilizował układ światowy, żeby z tym reżimem jakoś się dogadać albo, jeżeli nie można, no to go wyeliminować. No i do tego właśnie dochodzi, więc celem tutaj Stanów Zjednoczonych jest stworzenie czy doprowadzenie do nowego układu władzy w Iranie, z którym ta władza dalej może być fundamentalistyczna, może być religijna, może być nie za bardzo demokratyczna, no ale chodzi o to, żeby nie destabilizowała innych państw.
Na ile to się uda i na ile jest tak, że jakiś wariant wenezuelski, no w Wenezueli reżim przetrwał chociaż bez Maduro i wydaje się, że jest to reżim, który no jakoś układa sobie relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
Układa pod warunkiem tym, że nie będzie prowadził agresywnej, destabilizującej polityki zagranicznej. Bo to o to idzie. No jeżeli jakiś kraj buduje swoje wpływy metodami terrorystycznymi, jeżeli usiłuje obalić władzę w różnych państwach, no to w końcu dochodzi do jakiegoś, do koalicji państw zagrożonych, które mają tego dosyć. Przecież wiele państw arabskich, państw muzułmańskich właściwie stało się w tej chwili nie tylko ofiarą Iranu, ale no, wspiera Stany Zjednoczone, może nie wprost militarnie, ale politycznie. Wiele państw arabskich miało dosyć Iranu. Po prostu, mimo że to są bracia muzułmanie, ale ich polityka była groźna dla kilkunastu państw regionu. Więc to jest przedziwne, że operacja, którą prowadzi są Stany Zjednoczone z Izraelem, cieszy się politycznym wsparciem tylu państw arabskich.
Rzeczywiście jest tak, że no też są te kwestie religijne. Iran, szyici, monarchie Zatoki Perskiej, to sunnici. Iran to w dużej części, w połowie, może troszkę ponad połowie Persowie, ale też Pasztuni, Azerowie, Kurdowie, no a monarchie to semici, to ludy arabskie.
Tak, Iran jest krajem zróżnicowanym etnicznie, chociaż trzeba pamiętać, że dominuje kultura perska, która jest bardzo stara, ma kilka tysięcy lat tradycji i to jest naród, jakby to powiedzieć, no, który ma swoją mocną historię i swoją wspaniałą tradycję, więc to nie jest kraj, który można zlekceważyć. Zobaczymy, czy Iran utrzyma się w całości, czy też dojdzie tam do jakichś podziałów etnicznych. Natomiast no, w tej chwili moim zdaniem najważniejsze, żeby oprócz uderzeń w siły rakietowe Iranu doprowadzić do sparaliżowania tego aparatu represji, bo wezwania prezydenta Trumpa, by ludność Iranu przejęła władzę, no to jest wzywanie do tego, by ludzie, którzy są, jakby to powiedzieć, z gołymi rękami, poszli i zaczęli rozbrajać oddziały policyjne uzbrojone w karabiny maszynowe. No to, to jest dosyć karkołomne i to nie ma żadnych szans, dopóki tych sił represji się jakoś nie zniszczy, nie zneutralizuje. To nie jest oczywiście łatwe uczynić to z powietrza, ale jak wiemy, Stany Zjednoczone nie zamierzają tam wysyłać wojsk lądowych. Nie zamierzają przekształcać operacji powietrznej w operację lądową.
To już na koniec zapytam, na ile operacja tylko odbywająca się w powietrzu może zrealizować cele. Oczywiście o tych celach mówił Donald Trump, chociaż ich nie precyzował. No co jasne, jak się nie precyzuje celów, to zawsze można uznać, że zostały one osiągnięte, ale jeżeli byłoby to w jakiś sposób spacyfikowanie Iranu, może nawet zmiana reżimu, czy spowodowanie, żeby ten reżim pozostał mniej więcej podobny, tylko o mniej antyamerykańskim czy antyzachodnim ostrzu, czy te takie, czy tego typu cele można zrealizować tylko poprzez operację powietrzną bez użycia sił lądowych na terenie Iraku, Iranu?
Myślę, że to jest możliwe, natomiast tu wchodzą w grę pewne względy prestiżowe, ponieważ te nowe kierownictwo w Iranie no jest pod presją swoich zwolenników, którzy oczywiście domagają się zemsty, domagają się odwetu na Stanach Zjednoczonych i na Izraelu. To jest, można powiedzieć, zrozumiałe, ale w kulturze perskiej to poczucie naruszonej godności jest bardzo silne, więc stąd mieliśmy już takie informacje o tym, że po cichu te nowe władze chcą rozmawiać, a jednocześnie te nowe władze, kiedy ta informacja pojawiła się w mediach, kategorycznie temu zaprzeczyły. No bo myślę, iż nowi przywódcy Iranu zdają sobie sprawę, że jedyną możliwością, żeby stabilizować sytuację w Iranie, jest przerwać wojnę i jakoś zawrzeć kompromis, przynajmniej na jakiś czas. Ale nie mogą tego zrobić tak łatwo w obliczu tego poczucia naruszonej godności i poczucia klęski, która w świetle no, oczekiwań ludności wymaga zemsty. No, zemsta na Stanach Zjednoczonych jest dosyć problematyczna, bo Iran nie ma ku temu środków. Może oczywiście wystrzelić jeszcze pewną ilość rakiet i zorganizować pewną ilość zamachów, ale to nie wstrząśnie Stanami Zjednoczonymi, więc myślę, iż są pewne psychologiczne przeszkody w tym, żeby wrócić do stołu, do rozmów i to jest w tej chwili główny problem.
I jak na razie tych rozmów nie widać. Na koniec pytanie o Polskę. Czy mamy stanowisko prezydenta? Po pierwsze, Karol Nawrocki powiedział, że wiedział o ataku, że to było, no był poinformowany, nie wiem czy konsultowany, to dobre słowo, ale że wiedział o tym, co się wydarzy wcześniej, no a potem złożył kondolencje trzem żołnierzom, którzy zginęli amerykańskim w tej operacji, podkreślając, że w tej sytuacji to Stany Zjednoczone są najważniejszym sojusznikiem Polski i te sojusze prezydent Karol Nawrocki szanuje.
Tak, bardzo słuszne oświadczenie. Ja bym je uzupełnił pewnym stwierdzeniem, mianowicie takim, iż Iran nie był, nie jest i nie będzie, czy społeczeństwo Iranu nie było, nie jest i nie będzie naszym wrogiem i nie ma powodu, żeby obywateli Iranu traktować jako wroga, bo naszym przeciwnikiem był reżim dyktatorski, który prowadził tą politykę destabilizacji, a obywatele Iranu mają pełne prawo budować swoje suwerenne państwo, które będzie zapewniało pokój w regionie. To byłoby moim zdaniem właściwe spełnienie tego oświadczenia pana prezydenta Nawrockiego.
O czym mówił dr Jan Parys, były minister obrony narodowej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.